Uczymy się odmawiać tę krótką formułę modlitewną, zawierającą zaledwie 19 słów, ale kryjącą w sobie prawdę o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym i o Jego działaniu w świecie. Jednym z głównych celów, dla których tę refleksję podejmujemy, jest pomoc, abyśmy wolniej tę modlitwę odmawiali. Szczególnie wtedy, kiedy ją odmawiamy sami i sami decydujemy, jak szybko ją mamy odmówić. Bo jeżeli mówię chwała Ojcu, to się mogę zastanowić, jakiego Ojca, o jakim ja Ojcu mówię, o kim ja w ogóle mówię. Chwała Ojcu, któremu Ojcu? A temu, oto się muszę przy nim zatrzymać, to jest przecież Ojciec Niebieski. Jeśli mówię chwała Synowi, to przy głębszym przeżywaniu tej modlitwy zatrzymuję się i pytam, co to za Syn, kto to jest, komu to ta chwała ma być. To Syn Ojca Niebieskiego, Zbawiciel Świata. Chwała Synowi, chwała Tobie, Synu. I to samo o Duchu Świętym. Nauczyliśmy się, i to jest jakoś normalne, że odmawiamy tę modlitwę w pewnym rytmie. We wspólnym odmawianiu ma to taki rytm, jaki ma. Ale w indywidualnym odmawianiu, jeśli człowiek zatrzyma się przy każdej z osób Bożych, i do każdej zwróci się bardzo osobiście, nie jakby odmawiał formuły, która nie odnosi się do osób, tylko po prostu jest taką formułą do wypowiedzenia. Wypowiadam formułę o kimś, kto gdzieś tam w niebie mieszka i, no i tam jest. Nie. Uwielbiam Ojca, który jest tu. Uwielbiam Syna, który jest w niebie, ale jest i przy mnie. Uwielbiam Ducha Świętego. Chwałę Mu oddaję. To jest taki motyw, który od strony zewnętrznej może mieć taki efekt spowolnienia, bardziej refleksyjnego przeżywania tej modlitwy. A od strony duchowej to efektów jest dużo więcej. Człowiek tak przeżywa, to jakość skupienia jest zupełnie inna. Zaangażowanie serca jest zupełnie inne. Inny poziom osobistej relacji z tymi osobami, o których mówię, do których się zwracam. I to jest już nowe bogactwo. W poprzednim spotkaniu rozważaliśmy ten fragment modlitwy, w którym zwracamy się do Ojca. Chwała Ojcu. Dziś kierujemy naszą myśl w stronę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jak przeżywać słowa chwała Synowi? Proponuję dwie odpowiedzi na to pytanie. Ja je rozwinę, ale one się streszczają w jednym zdaniu, ta pierwsza, i w jednym zdaniu ta druga. I ważne, żeby starać się ją zapamiętać. To pierwsze zdanie brzmi: Ojciec oddaje chwałę Synowi. Chwała Synowi, ta chwała, którą oddaje Mu Ojciec. I drugie zdanie: ja wraz z całym Kościołem oddaję chwałę Synowi. Najpierw ten pierwszy temat. Pozwolę sobie go najpierw rozwinąć w postaci przywołania licznych słów Pana Jezusa, w których On właśnie tak nam to tłumaczy. Gdy wyszli apostołowie z Panem Jezusem na górę Tabor, Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę. To jest taki jeszcze wstęp. Ujrzeli Jego chwałę, czyli co ujrzeli? Czy ubranie lśniące jak słońce to jest chwała? Czy oblicze jaśniejące takim blaskiem, czy to jest ta chwała? Czy to, co widzieli, pomogło im zobaczyć coś, co jest jeszcze większe, że to zewnętrzne, ten znak zewnętrzny pozwolił zobaczyć coś, co jest chwałą Boga, a nie tylko zewnętrznym jej obrazem. Tak mówi też święty Jan w swojej Ewangelii na początku. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Jaką chwałę? Oglądaliśmy chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Dla Jana to jest od samego początku do końca Ewangelii taka bardzo podstawowa myśl. Ojciec obdarza chwałą Syna, tego, który stał się człowiekiem. Ojciec daje Mu chwałę. A myśmy poznali chwałę Jezusa, jaką chwałę? Taką, jaką oddaje Mu Ojciec. Taką, z jaką Ojciec na Niego patrzy. Taką chwałą, jaką Ojciec w Nim widzi, bo Ojciec widzi w Nim coś, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć w takim bogactwie i takiej pełni, jak On jest wielki, jak On jest niezwykły. Prawdziwy Syn Boży w ludzkiej postaci. Kiedy święty Łukasz opisuje narodzenie Pana Jezusa, pisze tak. Naraz stanął przenik anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, pasterzy. Co to znaczy, że chwała pańska ich oświeciła? Światło zajaśniało. Dlaczego światło ma być chwałą pańską? Słońce świeci, to jest chwała pańska. Zapala się światło, to jest chwała pańska. Jest coś, co jest widzialne, ale pasterze zobaczyli w tym nie tylko światło. Zobaczyli chwałę Bożą. A to jest coś więcej niż po prostu zobaczyć światło. Tę chwałę Bożą zobaczyli, gdy Jezus się narodził. Później jest cały cykl Ewangelii świętego Jana. Może najpierw je po prostu odczytam, te fragmenty. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, mówi Jezus, chwała moja jest niczym, ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. W innym miejscu, po wyjściu Judasza, Jezus rzekł, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg go chwałą otoczy w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Nic nie było widzialne, nie było blasku, nie było światła, nie było znaków zewnętrznych, ale wewnątrz się coś dokonało. Dokonał się kolejny akt oddania się Syna Bożego ludziom. W tym jest cała nieskończona miłość Boga, wielkość Boga, chwała Boga. Mówi dalej Pan Jezus w rozdziale 16 świętego Jana. On, Bóg, mnie otoczy chwałą, Duch Święty, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. W 17 rozdziale to powiedział Jezus, a podniósł oczy ku niebu, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, otocz Syna swego chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemię, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Tych tekstów jest więcej. One są potrzebne, żebyśmy nasiąknęli, żeby nasze myślenie, nasze odczuwanie, nasze przeżywanie słów chwała Synowi, żeby ono nie było takim przeżyciem, którym pomijamy, czy też nie przeżywamy, nie umiemy przeżywać tej prawdy, którą przeżywał Jezus. Tej prawdy, o której On nam mówił i On wyjaśniał. że to Ojciec otacza go chwałą. Z tego wynika, że żaden człowiek, choćby nie wiem co robił, cała ludzkość, wszyscy ludzie na świecie, nawet gdyby wszyscy najcudowniej postępowali, nie są w stanie oddać tak wielkiej chwały Jezusowi, Synowi Bożemu, na jaką zasługuje. Tylko Bóg, Ojciec Niebieski, Wszechmocny, nieskończenie wielki, który może oddać Mu chwałę właściwą, nieskończenie wielką, tak jak i Ojcu może taką chwałę oddać, tylko Syn, a my się w tę chwałę włączamy. I tutaj w tym przypadku wracamy znów do tego, że my jakoś uczestniczymy w tym oddawaniu chwały Synowi, którego tego oddawania dokonuje Ojciec. Od Ojca się uczymy, oczyma Ojca patrzymy, odczuciami Ojca się kierujemy, zdumieniem Ojca się zdumiewamy, patrząc na to, kim jest Syn. I uwielbiając niezwykłą wielkość, cudowność, świętość, chwałę, którą ma Syn Boży w ludzkiej postaci. Mamy wiele tekstów, w których później ewangeliści i także święty Jan mówią o tym, że ludzie oddają chwałę Bogu. Tak było, gdy niewidomy otrzymał wzrok, natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także lud, który go widział, oddał chwałę Bogu. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Tak mówił pod krzyżem, gdy setnik oglądał śmierć Jezusa. Święty Jan pisze: Jezus ujrzawszy to, rzekł: choroba Łazarza nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Jezus rzekł do niej, do Marty: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Tutaj nawiązałbym do słów Hioba. Biblijny Hiob po przeżyciu wielu cierpień wyznaje: dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Jest jakiś etap tego poznawania Jezusa ze słyszenia. Słyszę, jak ktoś mówi, opowiada, pisze, dociera do mnie to słowo. A później przychodzi etap widzenia. Pan Jezus mówi do Marty: jeśli uwierzysz, ujrzysz. Ona ujrzała, jak Łazarz wychodzi z grobu. Ujrzała Łazarza wychodzącego z grobu. Ujrzała w tym chwałę Bożą. Czy musimy zobaczyć tego, który umarł i wyszedł z grobu, żeby powiedzieć: widzę. Widzę przez wiarę. Wiara mi daje widzenie. A nie jest tak, że nie widzę. Widzę, jak wielki jest Jezus, jak wielki jest Syn Boży. I jakoś przechodzę, stale przechodzę od tego, że dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. I zdumiałem się w nowy sposób. I zachwyciłem się w nowy sposób. Niech rośnie nasze zdumienie, które najpierw jest jakimś uczestnictwem w tym, co dzieje się między Ojcem i Synem. Jesteśmy uczestnikami życia Bożego od chrztu. Od chrztu uczestniczymy w tym, co się dzieje między Ojcem i Synem. Bo to jest przecież życie Boże w Duchu Świętym. I uczestniczymy jakoś w tym, jak Ojciec Niebieski otacza chwałą Syna. Jeśli mówimy w chwała Synowi, to nie, że my dopiero, albo że to my teraz, jakby na pierwszym miejscu my oddajemy chwałę Synowi. Nie na pierwszym, tylko na drugim. Na pierwszym miejscu Ojciec oddaje chwałę Synowi. Kiedy On przyszedł na ziemię, Syn Boży, to uznał, że nie jesteśmy jako ludzie w stanie zobaczyć i oglądać w pełni tę wielkość Bożego majestatu i chwały. Więc wprowadził życie ukryte. Ukrył się najpierw w ludzkim niemowlęciu, w ludzkiej postaci, podobny do wszystkich innych ludzi. Choć wszyscy aniołowie, którzy widzieli Jego tajemnicę, mogli się zdumiewać i zachwycać Jego pięknem i wielkością, Jego chwałą. Tak było przez 30 lat. Później, gdy zaczął objawiać swoją chwałę przez kolejne cuda, przez nauki, przez to, co czynił, ci, którzy na to patrzyli, poznawali, ale nie wszyscy rozumieli. Nie wszyscy rozumieli, co to znaczy, że On takie cuda dokonuje, tyle uzdrowień, tyle uwolnień od złych duchów, tyle cudów na jeziorze, rozmnożeń chleba, wskrzeszenia umarłych. Objawiał swoją chwałę, ale nie uwierzyli. Nie wszyscy uwierzyli. Najpełniej objawił swoją chwałę na krzyżu. Nie w znaczeniu, że wtedy była jakaś jasność, była odwrotnie ciemność. Nie, że było wtedy szczęście, był ból, ale tam się objawiła wielkość Bożej miłości. Nigdzie się tak nie objawiło. Wielkość tego, co jest w Bogu, wielkość zatroskania Boga o człowieka, nieskończona Jego miłość, jak właśnie na krzyżu i dopełniona została w zmartwychwstaniu. Ukrył Bóg tam, gdzie najbardziej się objawił, tam najbardziej się ukrył. Gdzie najbardziej objawił swoją wielkość, potęgę swojej miłości, tam najbardziej ona była ukryta i niewidzialna dla tych, co nie wierzą. A zmartwychwstanie już w ogóle się nie pokazywał wielu. Pokazywał się tylko tym, którzy uwierzyli. Tylko tym wybranym. Tylko tym uczniom. Tylko oni zobaczyli Go zmartwychwstałego. A teraz nam ukrył się w znaku chleba. Ukrył się w prostym słowie, w księdze, w Biblii, w słowie czytanym, w słowie pisanym, w słowie głoszonym. Ukrył się w człowieku. Ukrył się na wiele sposobów w życiu ludzi. I człowiek, który wierzy, mówi: widzę, ukryłeś się, ale nie aż tak, żeby Cię nie zobaczyć. To nie dlatego, że On by się chciał ukryć tak, żeby Go w ogóle nie można było zobaczyć. To On chce, żebyśmy Go zobaczyli przez wiarę i daje nam łaskę wiary. I widzimy Go coraz wyraźniej i oddajemy Mu chwałę. To takie refleksje na temat tej pierwszej części, pierwszego aspektu, jakiegoś poziomu przeżywania tych słów: chwała Synowi, chwała Ojcu i Synowi. Synowi oddajemy chwałę najpierw tak, że stajemy obok, włączamy się w chwałę, jaką daje Mu Ojciec. Bo sami takiej chwały nie jesteśmy w stanie oddać. Ale jesteśmy w stanie oddać chwałę taką, jakiej On oczekuje, jaką potrafimy. To, co jest w zasięgu naszej mocy, w zasięgu naszego działania, dlatego, żeśmy taką łaskę otrzymali. I tu odnoszę się wyraźnie do tej modlitwy liturgii godzin, do psalmów i do tego rozpoczęcia i zakończenia. Zaczynamy, już nie zaczynamy nieszpory i mówimy: chwała Ojcu i Synowi, chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Kończę psalm, kończę pieśń, odmawiam responsorium po czytaniu, kończę pieśń z Nowego Testamentu i za każdym razem wypowiadam te słowa uwielbienia, te słowa chwały, skierowane ku Ojcu i skierowane również ku Synowi. Przeżywam tę chwałę i uwielbiam Jezusa Chrystusa, dlatego, że On te wszystkie modlitwy, te psalmy, te pieśni, całą tę modlitwę Kościoła, że On ogarnia swoim sercem, że On w to wszedł. Że On jako Bóg, który jest nieskończenie wielki, że On wszedł w to wszystko, co autorzy biblijni wypowiedzieli w psalmach, pieśniach, we wszystkich tekstach. Kiedy on czytał, a czytał, kiedy się modlił, a modlił się, słowami psalmów, które uwielbiają Boga, to ogarnął uwielbienie i nadał nową jakość uwielbieniu. Słowa się nie zmieniły, ale jakość uwielbienia się zmieniła, bo on w to wszedł. I teraz ja w to wchodzę. Uwielbiam go, że on w to wszedł. I ja teraz, powtarzając te same słowa, już nie tylko ja powtarzam, ani nie tylko łączę się z tym autorem psalmu czy pieśni, ale że on to powiadał. Kiedy wypowiadał słowa, które są refleksją, takie jak psalmista snuje refleksje o życiu, o śmierci, o cierpieniu, o sprawiedliwości, o prawdzie, to on, Jezus, wszystkie te refleksje w sobie przyjął i nadał im właściwy sens, dał odpowiedzi, wyjaśnił. Ja uwielbiam go, że on to wszystko wziął na siebie, do siebie, że on to wszystko wypełnił, że wszystkiemu nadał sens. I kiedy odmawiam te psalmy i pieśni, dochodzę do końca, to go uwielbiam, bo on umożliwił mi, żeby to przeżywać właśnie z nim, nadając temu taki sens, jaki on mu nadał. A kiedy są psalmy o grzechu, o żalu, o skrusze, o cierpieniu, to znów widzę, że on wziął ten grzech na siebie. Ciekawe jest, jak on przeżywał te psalmy, o których człowiek wypowiada swój żal, bo zgrzeszył. Czy nie przeżywał tego tak, że biorę na siebie ten twój grzech, biorę na siebie i go pokonuję, oczyszczam cię z tego grzechu. Ja z nim, z Jezusem przeżywam ten psalm o grzechu, moim grzechu. On nie miał grzechu, ale to nie znaczy, że on opuszczał ten psalm, że go psalm jakoś nie interesował, bo mówił o grzechu, który jego nie dotyczy. Przeciwnie, tutaj go dotyczył w sposób najbardziej bolesny, bo wziął na siebie ten grzech. Uwielbiam Jezusa Chrystusa, że to uczynił. Uwielbiam go i oddaję mu chwałę, że nadał tym modlitwom aż taką rangę, że uczynił te modlitwy swoimi modlitwami. A to widocznie jest również wtedy, kiedy patrzymy na to, jak on się modlił. Kto przeglądał dokładniej wprowadzenie do liturgii godzin, to tam są wymienione wszystkie modlitwy Jezusa. Wszystkie okoliczności, w których się modlił, czas, miejsce, tematy. I widać, że on w tej swojej modlitwie wszystko ogarniał. To jest jakieś inne spojrzenie na to, że rzeczywiście w jego modlitwie wszystkie prawdy były. I te myśli o udziale Jezusa powtarza każdy dokument Kościoła prowadzenie do liturgii godzin i inne modlitwy. Nie będę już teraz ich cytował, bo już czas nam mija. Natomiast na koniec chciałem jeszcze jakiś ten jeden motyw uwielbienia wypowiedzieć, a raczej wzmocnić tamten. Mianowicie uwielbiam Jezusa Chrystusa, że mogę tę modlitwę, liturgię godzin, przeżywać z Nim aż tak, że to jest Jego modlitwa. Tutaj obraz winnego krzewu szczególnie staje się pomocny. Jestem gałązką winnego krzewu. Wszystkie przejawy życia, które są we mnie, pochodzą z tego pnia. Jeżeli ja się odłączam od tego pnia, to usycham. Nie ma we mnie życia. I nawet gdybym wypowiadał najpiękniejsze słowa, nawet gdybym tworzył najwspanialsze hymny, jeżeli to nie jest zjednoczenie z Jezusem, jeżeli to nie jest zrobione jak ktoś, kto jest gałązką w innym krzewie i z Jezusa czerpie całą tą życiodajną siłę, to jest do wrzucenia do ognia się nadaje. To jest suche. Życie jest tylko w Nim. Życie jest z Niego. I uwielbiam Go, że ja mogę jako gałązka winnego krzewu, że jestem w pełni obdarowany tymi życiodajnymi sokami całego życia, a w tym całym życiu, wśród tych rozmaitych przejawów życia, jakże cudownym przejawem życia jest właśnie relacja. Przejawem życia jest to, że się modlę, że z Bogiem rozmawiam. To jest życie, przejaw życia, taki bardzo ważny i bardzo istotny. Niech Pan Jezus, który nas umiłował i który nas prowadzi, niech obdarza nas coraz większym umiłowaniem modlitwy, a określenie proste chwała Synowi, gdy odmawiamy to indywidualnie, niech się zdarzy, że czasem będzie takim zatrzymaniem się i pomedytowaniem i oddaniem chwały Synowi w takim głębszym znaczeniu. Amen.